Cześć i czołem, drodzy widzowie. Jakiś czas temu na kanale dodałem materiał z renowacji skorupy pocisku do drugowojennego granatnika przeciwpancernego Piat. Obiecałem wam wtedy, że najpierw pocisk, a dziś sam granatnik. Dzięki uprzejmości jednego z was, drodzy widzowie, miałem szansę kupić całkiem fajnie zrobioną replikę tego granatnika. Ponadto byłem w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie co prawda przez szybę, ale nagrałem dwa oryginalne granatniki i dziś chcę wam opowiedzieć o tej dziwacznej, ale bardzo ciekawej broni przeciwpancernej, która ma, jak dla mnie, bardzo ważny i mocny polski wątek. Piat. Serdecznie zapraszam. Aby lepiej zrozumieć szaloną historię tego wynalazku, trzeba zacząć od historii jego twórcy, pułkownika Stewarda Blackera. Facet był zawodowym żołnierzem, pilotem i wariatem. Przed I wojną światową służył w Indiach i na tamtejszym pograniczu, lecz już w 1911, jak tylko pojawiła się taka możliwość, przekwalifikował się na pilota. To były pionierskie czasy lotnictwa, więc uzyskał bardzo niski numer licencji. 121 i został pilotem oblatywaczem nowych maszyn. W czasie Wielkiej Wojny latał nad frontem zachodnim, gdzie trzykrotnie był zestrzelony i ranny. Rok po roku w 1915, 16 i 17. Poza bojowym lataniem na samolotach dowodził także kompanią piechoty w 57. Pułku Piechoty Wild's Rifles. Po zakończeniu I wojny światowej dalej walczył tam, gdzie skierowało go imperium. Na przykład w Rosji podczas wojny domowej, czy w Afganistanie. Za zasługi otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. W czasie wojny wykazał się też smykałką do spraw technicznych, ponieważ wprowadził na wyposażenie samolotów synchronizator Konstantinesco, umożliwiający strzelanie z KM-ów zamontowanych na dziobie samolotu przez kręcące się śmigła, bez ryzyka ich odstrzelenia, czy też wprowadził pociski zapalające do zwalczania balonów. Po wojnie dalej szukał wrażeń. Po odejściu z wojska zasłynął w 1933 roku udziałem w przelocie dwoma samolotami nad Mount Everestem. Spisał też wspomnienia z wojny oraz akcji nad Himalajami. Ponadto, mając dużo wolnego czasu jako wojskowy emeryt, zajął się konstruowaniem broni. I teraz, gdy już wiecie, że był ekscentrykiem, to lepiej zrozumiecie, że jego projekty nie mogły być inne niż spektakularnie odważne. W 1937 roku opracował mały moździerz trzonowy o nazwie Arbalest. Sama idea moździerza trzonowego nie była nowa, ani nawet nowoczesna. Taki sprzęt był już masowo używany w czasie I wojny światowej. Byście mieli wyobrażenie, o co w tym chodzi. Jeśli macie duży pocisk wielkiego kalibru i chcecie, by leciał w pożądanym kierunku, to coś musi go tam skierować. Zamiast równie wielkiej jak pocisk lufy, długiej, grubej i ciężkiej, prościej było zrobić dziurę przez środek owego pocisku, wcisnąć tam pręt i niech on, trzymając ten pocisk w ryzach, nadaje mu kierunek po strzale. Na pewno wychodzi to taniej i prościej, lecz cierpi na tym rozwiązaniu celność. Ówczesny projekt pułkownika odrzucono, lecz po porażce we Francji w 1940 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony przypomniało sobie o Blackerze. Zaproszono go do pracy w ramach sekcji broni niekonwencjonalnych pierwszego Departamentu Ministerstwa Obrony, kod MD1, zwanej sklepem z zabawkami Churchilla. Wielka Brytania znalazła się wtedy w dramatycznej sytuacji. Siły zbrojne straciły mnóstwo sprzętu podczas odwrotu z Francji. A do tego okazało się, że sporo z tego, co używali, było zbyt przestarzałe, by powstrzymać niemiecki Blitzkrieg. Odświeżenia wymagał praktycznie cały arsenał. Jednym z problemów, jakie uwidoczniły się w walkach z niemieckimi czołgami, był brak narzędzia w rękach zwykłego żołnierza piechoty, by mógł owy czołg zniszczyć. Brytyjski żołnierz miał do dyspozycji przede wszystkim karabin przeciwpancerny Boys, czterotaktową rusznicę kalibru 14 mm, która ważyła ponad 17 kg. Była więc ciężka, ze względu na 2 metry długości upierdliwa w przenoszeniu, nieprzyjemna w strzelaniu, bo mogła połamać bark od samego odrzutu, a wisienką na torcie jest fakt, że jak już się obsługa umordowała z tym żelastwem, umieściła na pozycji i zaczęła strzelać do niemieckich czołgów, to mogli się przekonać, że rusznica jest bezużyteczna, bo pociski nie przebijają pancerza.
A jaki brzydki. No nic, najważniejsze, że działa.
I tu jest mały problem.
Nie działa.
Broń ta stała się powszechnie znienawidzona wśród brytyjskich żołnierzy i trzeba było wynaleźć coś nowego, co będzie działać destruktywnie na wrogie czołgi, a nie morale własnej piechoty. Ponadto trzeba było to zrobić masowo i szybko, bo obawiano się inwazji lądowej Wehrmachtu na Wyspy Brytyjskie. Wtedy właśnie przypomniano sobie o pomysłach pułkownika Blackera. Na bazie arbalestu opracowano bombardę Blackera. Ciężki granatnik, czy raczej, w sumie jak to nazwać, moździerz przeciwpancerny. Była to broń ostatniej szansy, ponieważ po klęsce pod Dunkierką na Wyspie Matce pozostało tylko 167 armat przeciwpancernych z żałośnie niskim zapasem amunicji do nich. Wszystko co nowe i solidne pchano do rozbudowy armii, liczącej w tamtym roku żałosne kilkadziesiąt dywizji. A różne wynalazki miały wzmocnić Home Guard, taką brytyjską wersję Volkssturmu do ostatniego boju z niemieckim najeźdźcą. Dlatego by wzmocnić Home Guard, zwaną też Armią Tatuśków, wyprodukowano ponad 30 tysięcy bombard Blackera, z czego większość trafiła właśnie w ręce tych niedzielnych wojowników. What's this great lump of string hanging down Bombarda z podstawą, gotowa do użycia, ważyła ponad 160 kilo. Klepano ją po małych warsztatach, z lichej jakości blachy. Zyskała przez to opinię ciężkiej, niecelnej, źle wykonanej i łatwej do uszkodzenia. To była broń ostatniej szansy, zrodzona z desperacji. Więc gdy tylko widmo inwazji na Wielką Brytanię oddaliło się, zaczęto od razu pracować nad czymś lepszym. W międzyczasie Blacker zapoznał się z ideą ładunków kumulacyjnych, co skłoniło go do radykalnych zmian w projekcie. Tak powstał dużo mniejszy i lżejszy, kompaktowy ładunek kumulacyjny z drugim ładunkiem miotającym umieszczonym w ogonie. Coś na wzór granatów nasadkowych do karabinów. Nowy pocisk okazał się prawdziwym cudeńkiem, ale trzeba było opracować do niego sensowny sposób miotania w stronę wrogich czołgów. W 1941 Blackera przeniesiono z sekcji MD1, a jego dzieło przejął major Millis Jefferies. Major udoskonalił projekt poprzednika, zwany Baby Bombard, czyli dziecięcą bombardą. Przeprojektował zarówno pociski, jak i samą wyrzutnię. W trakcie testów nowa broń, strzał za strzałem, wybijała kolejne dziury w testowym pojeździe opancerzonym. Od września 1942 ruszyła produkcja seryjna nowego granatnika piechoty, który zaczął sukcesywnie docierać na wszystkie teatry działań wojennych. Ową broń nazwano Projector Infantry Anti-Tank, w skrócie PIAT.
Exactly! And that is what is so brilliant about it!
PIAT to radykalnie odmienny od konkurencji projekt, który ma parę zalet, parę wad i nic pomiędzy. To prawie metrowej długości rura o wadze trochę ponad 15 kg, która strzela ważącym trochę ponad kilogram pociskiem kumulacyjnym kalibru 86 mm na skuteczny dystans 105 metrów ogniem bezpośrednim i teoretycznie na 320 metrów ogniem pośrednim. Bo jeśli mieliście pod ręką za dużo granatów i wolnego czasu, to można było strzelać z niego stromotorowo, jak z lekkiego moździerza. Niech ten rozmiar i masa was nie zmyli, bo w sumie to patrzycie na przerośnięty pistolet na kapiszony. Kilogramowe kapiszony z głowicą kumulacyjną. Omówię trochę budowę tego ustrojstwa. W tylnej, zakrytej części rury znajduje się potężna sprężyna, która wprawiała pocisk w ruch. Jej siła naciągu oscylowała około 90 kg, a że trzeba ją przeładowywać siłą własnych mięśni, to można sobie przy okazji poćwiczyć plecy w martwym ciągu w stylu Wojfera 8-7. W przedniej części wyrzutni znajduje się ruchomy trzpień wiodący, który nie tylko nadaje kierunek pociskowi po strzale, ale jest jeszcze ruchomy, bo robi za krzyżówkę popychacza do kibla z iglicą do odpalania ładunku miotającego umieszczonego w ogonie pocisku. Choć w korpusie broni znajduje się wspomniana potężna sprężyna, to gdyby nie połączenie energii sprężyny z energią ładunku miotającego w granacie, to pocisk daleko by nie poleciał. A zresztą nawet po połączeniu tych dwóch napędów i tak osiągał ledwo żałosne 80 metrów na sekundę. Czyli po strzale mogliście dosłownie patrzeć, jak ta kluska leci w stronę celu. Ważniejszą rolą sprężyny jest zaabsorbowanie energii odrzutu wygenerowanej przez ładunek miotający umieszczony w granacie. A ten potrafił bardzo nieprzyjemnie działać na bark strzelca. Dlatego na stopce kolby umieszczono gumowy odbojnik zakryty brezentowym pokrowcem. Ta sama stopka kolby służy do przeładowania broni. Dobrze słyszycie. Cytuję i wizualnie objaśniam. Należy stanąć na kolbie kolbie, tak aby kabłąk osłony spustu znajdował się z prawej strony. Następnie schylić się, chwycić za uchwyt mechanizmu spustowego i pociągnąć do góry całą komorę zamkową o około 7,5 mm, a potem przekręcić ją o 45 stopni w prawo. Następnie jednym gwałtownym ruchem wyprostować ciało, ciągnąc komorę zamkową w górę o około 30 cm, aż do usłyszenia trzasku zaczepu kurkowego. Po napięciu sprężyny należy zabezpieczyć granatnik, nasunąć komorę zamkową na wystającą żerdź napinającą i przekręcić go w lewo celem zaryglowania. To, na czym pokazuję Wam całą operację, jest repliką, ale jeśli wejdziecie na kanał The Tank Museum, do którego link zostawiam Wam w opisie, to możecie zobaczyć, jak pracownik muzeum grający rolę celowniczego męczy się z oryginalnym drugowojennym piatem, by naciągnąć tą cholerną sprężynę. Bo dopiero po jej naciągnięciu trzpień wiodący chowa się w korpusie broni i można w otwartą część rury z przodu załadować granat. W założeniu żołnierz, który operował piatem, miał ten chocholi taniec z napinaniem sprężyny wykonać w ukryciu przed wejściem do walki. Po zajęciu pozycji miał tylko załadować granat i strzelać. Po strzale broń w teorii powinna samoczynnie przeładować się i być gotowa do następnego strzału, tak jak na przykład w PM-ach o otwartym zamku. W praktyce okazało się, że biegnąc w panice z 15 kilogramowym klunkrem wyglądającym jak krzyżówka kolanka od zlewu z piecykiem gazowym, łatwo jest niechcący zwolnić sprężynę z trzpieniem, a gdy wszyscy wokół do Was strzelają, nie macie za bardzo gdzie przystanąć na chwilę, by poćwiczyć martwy ciąg, napinając od nowa tą cholerną sprężynę. Żołnierze próbowali opracować różne metody przeładowania tego diabelstwa należąco, ale wszystko to wygląda jak aerobik dla emeryta i niezbyt dobrze działało. Bądźmy jednak pozytywnie myślący. Gdy już udało Wam się zająć pozycję, załadować granat i strzelić do oddalonego o maksymalnie 100 metrów niemieckiego czołgu, czyli bardzo blisko, to jeszcze granat musiał tym szpikulcem na końcu czubka idealnie uderzyć w pancerz, najlepiej prostopadle. Pociski do piata miały zapalnik uderzeniowy, więc jeśli nie trafiły pod możliwie prostym kątem w cel, to odbijały się od niego, nie wybuchając. Problem ten dotykał statystycznie aż 25% wystrzelonych pocisków, więc bardzo dużo. Jak sami widzicie, wad było sporo. Piat był wielki, ciężki, nieporęczny, niecelny, miał mały zasięg i jeszcze ta cholerna sprężyna, która wymagała mnóstwa siły, brzmi równie źle jak karabin Boyce, którego piat miał zastąpić. Gdzie więc są obiecane zalety? Mimo wszystkich problemów z tym cudakiem, miał on też swoje duże zalety, które sprawiły, że nawet jeśli żołnierze liniowi nie pokochali tej broni, to i tak znalazła uznanie na polu bitwy. I szczególną nienawiść w sercach niemieckich czołgistów. Granat do piata, choć latał powoli, dzięki głowicy kumulacyjnej bez problemu przebijał 100 mm pancerz. Więc żaden, nawet najcięższy niemiecki czołg nie był bezpieczny. Przykładem jest historia fizyliera Francisa Franka Jeffersona, który w 1943 roku podczas walk o Monte Cassino w akcie odwagi graniczącym z szaleństwem wstał i waląc na stojąco z ręki z niespełna 20 metrów rozwalił nacierającego niemieckiego sztuga trójkę. Siła odrzutu wywróciła go na glebę, ale ten niewzruszony wstał, przeładował piata, załadował kolejny granat i czekał na następny cel. Jak zauważyliście w tej historii, problemem było dostarczenie tego śmiertelnego uderzenia do celu. Im mniejszy dystans, tym łatwiej było trafić tak, by granat wybuchł, niszcząc wnętrze celu i zabijając załogę. I tu uwydatniła się wielka zaleta piata, czy raczej jego przewaga nad konkurencyjnymi granatnikami, takimi jak bazooka, pancerszrek czy pancerfaust. Otóż piat, będąc wspomnianym już przerośniętym pistoletem na sprężynę, nie generował, tak jak wyrzutnie rakietowe, strumienia ognia, gazów prochowych ani chmury dymu, które mogły okaleczyć operatora lub zdradzić jego pozycję. Strzał z piata był cichy i nie generował żadnych dodatkowych efektów ani utrudnień, więc żołnierz mógł się z nim ukryć w piwnicy zniszczonego domu, albo w płytkim okopie przy leśnej drodze, bądź w żywopłocie. Poczekać, aż wrogi pojazd się zbliży i wyeliminować go jednym strzałem. Potężny cios padał z nieznanego kierunku, niszcząc pojazd na miejscu. I za to piata pokochali partyzanci w Polsce i we Francji. Był najbardziej kompaktowym, cichym i śmiercionośnym narzędziem do urządzania zasadzek na sprzęt pancerny przeciwnika w ich arsenale. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że Niemcy do walki z partyzantami nie kierowali tygrysów i panter, tylko przestarzałe modele czołgów, czołgi zdobyczne oraz samochody pancerne, świat dawał partyzantom możliwość zniszczenia absolutnie wszystkiego, co tylko mogło się pojawić w trakcie akcji przeciw nim. I w przeciwieństwie do bazuki czy pancerszreka, nie miał też żadnej elektrycznej baterii, ani innych elementów, które mogły się popsuć i których nie dałoby się naprawić w wiejskiej kuźni. To była rura ze sprężyną i w tej roli sprawdzała się idealnie. Najlepszym środowiskiem do walki z użyciem piata była Warszawa latem 1944 roku. Ciasne ulice, mnóstwo ruin, barykad i przeszkód kanalizujących ruch pojazdów oraz cała masa kryjówek, w których można było zająć pozycje, czekając na niemieckie pojazdy. Armia Krajowa 1 sierpnia miała w stolicy 29 takich granatników i była to ich najbardziej skuteczna broń przeciwpancerna. Jedynym problemem był brak pocisków. Gdy w trakcie walki celowniczy został ranny lub zabity, gubiąc po drodze pociski do piata, inni powstańcy ryzykowali życiem, by zakraść się i odzyskać spod ostrzału bezcenną amunicję. Piat był też używany w oddziałach leśnych. W tym filmie pokazałem Wam dwa oryginalne piaty z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz replikę, którą kupiłem od jednego z widzów. Nabyłem ją właśnie dlatego, że wedle wspomnień Mirosława Kopy, pseudonim Miron, w 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej latem 1944 roku miała miejsce udokumentowana akcja z piatem, w wyniku której nad rzeką Czarną podczas ucieczki przed niemiecką obławą chłopaki rozwalili transporter opancerzony SDKFZ-251. Poza repliką piata, który ma dodatkowy talerz na końcu trzpienia, aby na rekonstrukcji historycznej móc strzelać dla zabawy makietami pocisków, w kolekcji Ignitorium mam też oryginalny pocisk, a właściwie skorupę pocisku do piata, pochodzący z odkrytego dopiero po wojnie zasobnika zrzutowego, który został odebrany na ziemi i zamelinowany. Film z renowacji skorupy tego pocisku jest już na moim kanale. Jak go nie widzieliście, to link zostawiam Wam w opisie. A drugi oryginalny pocisk, jaki miałem w rękach i który mogliście niedawno zobaczyć na wykładzie w Piotrkowie, pochodzi z kolekcji GRH Jesień i został wyłowiony z rzeki Wisły. Te dwa pociski są dla mnie wyjątkowe, bo stricte związane nie tylko z tą bronią, ale z Armią Krajową i akcją Burza. Poza naszym rodzimym podwórkiem warto dodać, że poza miastami jeszcze jednym takim miejscem, gdzie piaty naprawdę błysnęły, były walki w Normandii. I to przede wszystkim tam zyskały dozgonną nienawiść niemieckich czołgistów. Normandia jest pocięta grubymi, wielkimi żywopłotami, które ciężko jest pokonać pojazdem opancerzonym, ponieważ to są wały ziemne obsypane kamieniami, z których przez bardzo wiele lat wyrastała roślinność. Trudna przeszkoda wymagająca odpowiednich lemieszy, buldożerów, sprzętu do wybijania w nich dziur, niczym w murach średniowiecznych fortec. Ale żołnierz uzbrojony w piata razem z celowniczym mógł bez problemu w takim żywopłocie zrobić sobie gniazdo i zaczaić się na niemiecki czołg. I Niemcy właśnie mieli z tym tam wielki problem, że o ile żołnierz amerykański strzelający z bazuki robił chmurę dymu, widać było ogień, dało się ustalić skąd padł strzał i od razu skierować w tamto miejsce ogień, tak piat wydawał absolutnie niesłyszalny ani z pojazdu, ani z jego okolicy dźwięk brzdynk, po czym czołg zmieniał się w wypaloną skorupę. Dlatego Niemcy tak nienawidzili piatów, ponieważ nawet jeśli pierwszy pojazd w kolumnie czy ostatni został w zasadzce przez Brytyjczyków uszkodzony czy zniszczony, dalej nie mieli pojęcia skąd padł strzał i gdzie kierować ogień. Co ciekawe, o ile w partyzantce na piata huchano i dmuchano, miał wyznaczonego opiekuna i traktowano go jak sprzęt specjalistyczny, tak w armii brytyjskiej, zgodnie z regulaminem i tak samo w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, traktowano piata jako narzędzie uniwersalne. Każdy żołnierz w oddziale przechodził przeszkolenie z jego obsługi i każdy mógł być przed walką wyznaczony przez dowódcę na celowniczego bądź amunicyjnego do piata. Aczkolwiek zgaduję, że dowódcy raczej starali się do tych zadań oddelegować żołnierzy, którzy mieli trochę masy mięśniowej i więcej niż te 170-175 cm wzrostu, choćby po to, żeby jakość tego piata, który sam miał bez centymetra metr długości i jeszcze trzeba było go mniej więcej na 30 cm podnieść w górę, no wiecie, żeby po prostu rączek im starczyło na te operacje. Piat w armii brytyjskiej utrzymał się do 1951 roku. Po wojnie został zastąpiony przez amerykańską bazukę, później superbazukę, a potem Brytyjczycy zaczęli opracowywać inne, nowsze granatniki przeciwpancerne o napędzie rakietowym i inne wynalazki. kończąc całkowicie, dziękuję Państwu za uwagę. No i jako, że sam sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem i sponsorem, to zachęcam do odwiedzenia sklepu Refugir. Co prawda piata ani pocisków do niego tam nie znajdziecie, ale mam fajne naszywki, koszulki, mundury, wyposażenie, inne takie około militarne duperele. Link zostawiam w opisie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Czołem!